A, B-17, latająca forteca, piękna maszyna i jednocześnie jeden z największych symboli amerykańskiego wkładu w II wojnę światową. Był to kultowy bombowiec, bardzo lubiany przez pilotów i załogi. Wielu zgodziłoby się z opinią jednego z weteranów. Ten samolot może zostać pocięty na kawałki przez ogień wroga, a i tak sprowadzi załogę do domu. A jednak w połowie października 1943 roku nastroje załóg latających fortec były nieco inne. Byliśmy przekonani, że przetrwanie wojny jest niemożliwe. Jak do tego doszło, że w trakcie pewnej karkołomnej operacji latające fortece stały się latającymi trumnami? Co stało się dokładnie w najgorszy dzień, tak zwany Czarny Czwartek, amerykańskich bombowców? Zacznijmy jednak jak zawsze od samego początku. Część pierwsza. Latające fortece kontra Luftwaffe. Między styczniem a majem 1943 roku brytyjscy i amerykańscy dowódcy ostatecznie sformowali konkretną strategię bombardowania Europy. Połączone siły bombowe Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych miały przeprowadzić operację Point Blank. Wedle jej założeń Brytyjczycy w trakcie nocnych operacji mieli niszczyć niemieckie miasta i jednocześnie niemiecką gospodarkę. Amerykanie zaś przede wszystkim mieli skupić się na zniszczeniu Luftwaffe, aby osiągnąć dominację w powietrzu nad Europą, aby umożliwić bezproblemowe przeprowadzenie inwazji morskiej na niemiecką twierdzę Europa. Dlaczego doszło do tego podziału? Jak może pamiętacie z materiału o przeciwlotniczej armacie 50 mm, amerykański generał Eaker wierzył w to, że ataki wymierzone głęboko w terytorium przeciwnika jeszcze w 1943 roku będą mogły mieć podwójne znaczenie. Po pierwsze, amerykańskie latające fortece miały precyzyjnie bombardować namierzone fabryki Luftwaffe i zakłady jakoś wspierające konstrukcje niemieckich myśliwców, uderzając tym samym w samo źródło niemieckiego zagrożenia w powietrzu. Po drugie, potężne formacje B-17 miały stanowić dosłownie fortece z fortec, wzajemnie się ochraniających maszyn, jakby nie patrzeć, uzbrojonych po zęby w ciężkie karabiny maszynowe półcala. Takie groźne formacje miały działać niczym magnes na myśliwce Luftwaffe. Amerykanie wierzyli w to, że bombardowania wyciągną w powietrze niemieckie samoloty, które nadzieją się na ogień setek CKM-ów, a więc na papierze Amerykanie osiągali naraz przewagę na obu polach. Amerykańskie 8 dowództwo bombowe za pomocą bombardowań dziennych miało dosłownie zniszczyć zarówno już istniejące, jak i powstające niemieckie siły myśliwskie. Ta myśl, że w odpowiednio dużej liczbie bombowce same wystarczą w walce z myśliwcami, została przyjęta przez Brytyjczyków z niedowierzaniem, dlatego ci nadal trzymali się koncepcji nocnych bombardowań. Tymczasem wiele o bombowej gorączce Amerykanów mówi fakt, że na bazie B-17 skonstruowano samolot YB-40, który miał być latającą fortecą eskortową, jeszcze bardziej dociążoną karabinami maszynowymi. W tej logice nic tak dobrze nie obroni latającej fortecy niż latająca forteca dozbrojona w jeszcze więcej CKM-ów. Co więcej, w maju 1943 roku Amerykanie doczekali się dostaw fortec w wersjach z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Tym samym poszerzał się zakres potencjalnych celów, do których formacje bombowców mogły podchodzić z angielskich lotnisk nie tylko w linii prostej, co pozwalałoby na próbę zmylenia niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Ten zasięg fortec był też na tyle duży, że wykraczał daleko poza ówczesne możliwości amerykańskich myśliwców eskortowych, przede wszystkim B-47. Ale zgodnie z doktryną to nie miał być problem, bo latające fortece miały obronić się same. W tym wypadku to Amerykanie polegali na nieprawidłowych danych. Co dla nas ważne, to pewna statystyka. Amerykanie przyjęli, że całe założenie dyrektywy Point Blank opiera się na utrzymaniu wśród bombowców ograniczonych strat, tak aby utrzymać ciągłą presję na Luftwaffe. Maksymalny limit strat na misję określono na 10% bombowców. Co to tak naprawdę oznacza? Osiągnięcie 10% i tak oznaczałoby niebagatelne ryzyko dla załóg bombowców. Ten wskaźnik miałby oznaczać, że faktycznie dochodziłoby do pełnej rotacji osobowej w ledwie kilka miesięcy. Bo jaką szansę miałaby załoga bombowca na przetrwanie kolejnych 25 kontraktowych misji, jeśli w każdej z nich bombowce ponosiłyby 10% straty? Po 5 misjach szansa na niezestrzelenie maleje do 59%, po 10 misjach do 35%, po 25 misjach do 7%. Oczywiste, że przy stratach na poziomie zaledwie 10% na każdą misję, amerykańskie załogi bombowców mogły mieć całkowicie słuszne przekonanie, że są w dłuższej perspektywie skazane na śmierć, rany albo niewolę. A Niemcy chcieli też zrobić wszystko, by zadać amerykańskim bombowcom jak najbardziej zniechęcające straty i mieli do tego odpowiednie narzędzia. Najlepszą niemiecką improwizacją tego okresu było użycie samolotów, które nie sprawdziłyby się już w nowoczesnej walce myśliwskiej. I tak do łask wróciły m.in. dwusilnikowe Bf-110. Ten typ myśliwca nazwano Zerstörer, dosłownie niszczycielami. Więcej o niemieckiej perspektywie zwalczania bombowców mówiliśmy w innym odcinku, ale nie zbaczajmy teraz tematu. Choć Amerykanie nie zdawali sobie z tego sprawy, tak rozpoczynając operację Point Blank, w powietrznej grze kamień, nożyce, papier wystawiali swoje nożyce na świetnie przygotowane kamienie Niemców. Amerykanie tę grę nazywają Rock, Paper, Scissors, a Niemcy Schere, Stein, Papier, wyciągając nie kamień, a nożyczki na pierwszy ogień. Ciekawa różnica kulturowa. A jednak to prawda, każdy język to inna interpretacja rzeczywistości. Dlaczegożby więc nie uczyć się dwóch języków obcych naraz? Dobrze się składa, bo partnerem tego odcinka jest Speakly. Speakly oferuje wszystko, czego potrzebujesz do nauki języka. Między innymi nauczysz się nowego słownictwa za pomocą ćwiczeń wymowy, ćwiczeń pisania, ćwiczeń słuchowych. Pojawiają się także rekomendacje muzyczne w języku, którego się uczysz. Metoda Speakly opiera się na praktycznych słowach i rozmowach. Została ona stworzona przez dwóch poliglotów, którzy obaj mówią w 7 językach i przez 6 lat badali tysiące uczniów. Co dla mnie szczególnie ważne, teraz bez strachu w każdej niemieckiej księgarni zadam to ważne pytanie. Entschuldigung, wo finde ich Bücher über den Zweiten Weltkrieg? To bardzo praktyczna sytuacja. A Speakly jest dostępne w postaci przeglądarkowej oraz na iOS i Androidzie, dzięki czemu możecie uczyć się kiedykolwiek i gdziekolwiek. Ale sami sprawdźcie, jak to działa. Teraz możecie wypróbować Speakly za darmo przez 7 dni, a jeśli się zdecydujecie na naukę ze Speakly, tak otrzymacie 75% zniżki na plan roczny. Link do aplikacji znajdziecie w opisie filmu, a my wracamy do tematu odcinka. Część druga. Operacja Point Blank. 10 czerwca 1943 roku Amerykanie rozpoczęli operację wywalczenia bombowcami dominacji w powietrzu. Start musiał rozczarowywać. Niemal natychmiast pojawiła się sugestia, że Niemcy rozgryźli amerykańską doktrynę. Już 13 czerwca w trakcie nalotu na Bremę i Kiel Amerykanie stracili jednego dnia aż 26 bombowców spośród 227 użytych, co niebezpiecznie przekraczało przyjęty poziom strat na poziomie 10%. W szczegółach sprawy miały się jednak jeszcze gorzej. Niemcom udało się zestrzelić 22 spośród mniejszej grupy 76 fortec. Lokalnie straty sięgnęły niemal 30%, co sugerowało, jak niebezpieczne mogły być zmasowane ataki na wzorowo przechwycone przez Niemców formacje bombowców. 23 czerwca 8 dowództwo bombowe rzuciło 230 fortec na niemieckie zakłady kauczuku syntetycznego w mieście Hills. Amerykański wywiad zakładał, że pomimo poważnego zachmurzenia efekty bombardowania były zadowalające, a osiągnięto je tracąc ledwie 5 fortec. 2,2% wykorzystanych sił. Rzecz w tym, że Hills leży bardzo blisko granicy z Holandią i na większości trasy bombowce mogły liczyć na eskortę myśliwską. Poza tym kampanie lotnicze z czerwca i lipca 1943 roku, m.in. wymierzone w miasta zagłębia Rury, mogły sugerować aliantom, że wojna w powietrzu zmierza do rychłego końca. Pod koniec lipca alianci ogrzewali się przy płomieniach Hamburga, zbombardowanego w sposób niemalże podręcznikowy, co doprowadziło do powstania w mieście burzy ogniowej, wypalenia ostatecznie 75% powierzchni miasta i śmierci około 40 tysięcy osób. Hamburg był bombardowany w nocy przez Brytyjczyków i w dzień przez Amerykanów. Zniszczenie Hamburga odczytywano po obu stronach frontu za punkt przełomowy. Niemcy tylko mogli przyglądać się efektom bombardowania, efektom, o których marzyli we wrześniu 1940 roku, atakując Londyn. Skala zniszczeń kolejnych niemieckich miast tylko rosła, ale też straty aliantów w trakcie tych operacji były niebagatelne. Tylko w ostatnim tygodniu lipca 8 dowództwo bombowe skreśliło ze stanu 100 zniszczonych i uszkodzonych fortec spośród 330 użytych w tym czasie. Mimo to z perspektywy Amerykanów ogólnie za dnia obecność Luftwaffe w powietrzu była zaskakująco mizerna, a w wypadku starć powietrznych sami strzelcy karabinów maszynowych z fortec meldowali niezwykle zliczone, zestrzelone niemieckie myśliwce. Dzięki tym raportom amerykańscy dowódcy mogli wierzyć w to, że ich plan jest realizowany w niemal 100%. Już w trakcie wcześniej wspomnianego starcia nad Bremą i Kiel załogi Fortec meldowały aż 35 pewnych trafień, co oznaczałoby, że poza efektem samego bombardowania bombowce osiągały nie najgorszy rezultat w zwalczaniu zagrożenia w samym powietrzu. 12 sierpnia spośród 330 bombowców wysłanych nad Bochum, Gelsenkirchen i Bonn utracono 25. Dość sporo, ale 7,5% mogło wskazywać, że najgorsze czerwcowe wyniki strat nie zostaną już pobite. Nie miejmy złudzeń. W połowie sierpnia 1943 roku amerykańskie 8. Dowództwo Bombowe było nieźle poobijane, ale jego dowódcy wierzyli, że Luftwaffe odczuło te ataki znacznie mocniej. Tym samym mogło się wydawać, że z pewnymi turbulencjami po drodze operacja Point Blank zmierza do kolosalnego sukcesu. Podkreślmy, że Amerykanie mieli też sporo racji w obronie swojego podejścia do operacji Point Blank. Dowódcy Luftwaffe z Erhardem Milchem i Adolfem Galandem na czele uznawali, że wybór celów przez Amerykanów był bardzo groźny i faktycznie oznaczał ryzyko w zahamowaniu wzrostu produkcji myśliwców, a co za tym idzie, odsłaniałoby to Niemcy na kolejne coraz poważniejsze ataki. Ale zniszczenie Hamburga miało też efekt otrzeźwiający dla dowódców Luftwaffe. Częściowo w wyniku interwencji samego Hitlera od początku sierpnia Niemcy wyraźnie wzmocnili powietrzne siły mające zwalczać przede wszystkim amerykańskie ataki. Kiedy Niemcy robili wszystko, by załatać dziury w powietrznej obronie, tak Amerykanie postanowili przeprowadzić coś, co uznawali niemal za cios wykańczający produkcję niemieckich myśliwców. Na 17 sierpnia Amerykanie zaplanowali atak, który miał przetrącić kręgosłup Luftwaffe. Za cel obrano przede wszystkim zakłady łożysk w Schweinfurcie oraz fabrykę Messerschmitta w Ratyzbonie. W tym celu w powietrze miano wysłać aż 376 fortec. Akcja ta na zawsze w historii zapisze się jako misja numer 84. Jeśli wierzyć jednemu z Amerykanów, to wewnętrznie operację traktowano jako cios niemal kończący wojnę. Naszym celem była fabryka łożysk kulkowych, a właściwie likwidacja Schweinfurtu i wszystkich jego mieszkańców. Przewiduje się, że to właśnie ta kropla przeleje czarę goryczy Hitlera. Powiedziano nam, że w ciągu 3 miesięcy od daty ataku Hitler odczuje cios tak poważnie, że podda walkę. Amerykańscy dowódcy liczyli też na to, że całościowo operacja z użyciem 376 maszyn i to operacja wymierzona w regiony do tej pory uznawane przez Niemców za w miarę bezpieczne, z pewnością wyciągnie w powietrze poważne niemieckie siły. Żeby zapewnić tej misji jak największe szanse powodzenia, bombowce podzielono na dwie grupy. Ratyzbona była na tyle daleko w głębi Niemiec, że grupa mająca na celu zbombardowanie tego miasta miała po przeprowadzeniu ataku polecieć na południe, do francuskiej Algierii. Druga grupa atakująca Schweinfurt miała zaś wrócić w kierunku Wielkiej Brytanii i spotkać się po drodze z eskortą własnych myśliwców. Zasięg amerykańskich myśliwców, już i tak całkiem imponujący, nie pozwalał jednak na rozciągnięcie osłony dalej niż w okolice miejscowości Eupen w Belgii. Oznaczało to, że bombowce będą bez osłony przez około 300-450 km i z powrotem. W praktyce wyszło na to, że rankiem 17 sierpnia amerykańskie myśliwce mogły zapewnić eskortę tylko na pierwsze 27 minut lotu. Od samego początku misja 84 wydawała się być przeklęta. Przede wszystkim doszło do koszmarnego rozjazdu między dwiema operacjami. Grupa atakująca Schweinfurt została poderwana z ziemi ze sporym opóźnieniem, a przelot formacji atakujących Ratyzbonę zaalarmował Luftwaffe i nieco przypadkowo Niemcy na przyjęcie drugiej grupy bombowców byli po prostu gotowi. Część trzecia. Dwie rzezie nad Schweinfurtem. W tej części głos przede wszystkim oddamy świadkom tych wydarzeń. A relacje amerykańskich weteranów są spójne. Niemcy świetnie rozgryźli, jak atakować niechronione formacje bombowców. Jak opisywał to jeden z uczestników. Gdy wlatywaliśmy do Niemiec, na południe od Aquisgranu zaatakowała nas duża liczba wrogich myśliwców. Myśliwce rzuciły się na nas niczym szakale. Trudno opisać, jak przerażające było obserwowanie niemieckich myśliwców w parach i czwórkach lecących w stronę naszej formacji z błyskającymi skrzydłami, gdy strzelały z budzących strach działek 20 mm. Poczułem się jak starzec, którego sparaliżowało. Przez półtorej godziny byliśmy pod ciągłymi, brutalnymi atakami myśliwców. Grupa ratyzbońska w ciężkich walkach straciła 24 bombowce, ale to grupa szwajnfurcka miała odczuć właśnie to niemal niekończące się nękanie ze strony Niemców, co doprowadziło do utraty 36 latających fortec. Zaczęliśmy spotykać wrogie myśliwce, gdy byliśmy mniej więcej w połowie drogi do celu i od tej pory mieliśmy je niemal stale przy sobie. Wszystko wskazywało na to, że Niemcy rzucili przeciw nam wszystko, co mieli pod ręką. Prawdopodobnie w wyniku wprowadzenia jednostek niezaprawionych jeszcze w walce zastosowana przez nie taktyka była mocno nietypowa. Myśliwce ustawiały się jak zwykle wysoko na wprost od nas od prawej strony, ale zamiast zanurkować i zaatakować niżej ustawione bombowce, wspięły się jeszcze wyżej i przeprowadziły ataki nurkowe na najwyżej ustawione bombowce. Inny weteran wspominał: nasza eskorta myśliwców P-47 zostawiła nas w pobliżu granicy z Niemcami. Gdy wlecieliśmy do Niemiec, chroniła nas już tylko nasza broń pokładowa. 10 minut później pojawiły się wrogie myśliwce. Było ich ponad 100. Obserwowałem ze swojej wieży kulowej, jak okrążali naszą grupę. Rozdzielili się i uformowali piątkami. Pierwszy lot nadleciał czołowo z pełnym impetem. Przelecieli pod naszym samolotem i wpadli w naszą formację. Kiedy jeden z nich przechodził obok, strzeliłem do niego krótkimi seriami. W ten sam sposób odbyły się 4 kolejne ataki. Zastępca dowódcy opuścił formację grupy z płonącym jednym silnikiem. Załoga wyskoczyła ze spadochronami. 3 kolejne bombowce wypadły z formacji. W samolocie porucznika George'a Ardaroa padł jeden silnik, ale udało mu się pozostać w tym, co zostało z formacji. Myśliwce opuściły teren po kilku godzinach walki. Nasza grupa straciła już 4 bombowce, a byliśmy dopiero w połowie misji. Zrzuciliśmy bomby i cel wyglądał na dobrze pokryty trafieniami bombowymi. Dym unosił się wysoko i szybko. Około 15 minut po opuszczeniu celu, ponownie z prawej strony, zobaczyliśmy nadlatujące myśliwce. Ponownie ustawili się w szeregu 5 w rzędzie i zaatakowali czołowo jak poprzednio. Ta metoda ataku była dla nas nowością. To było bardzo skuteczne. Nadlatywali z godziny 1, 3, 6, 9 i tak dalej. Porucznik Leo Jarvis na naszym prawym skrzydle został trafiony i samolot się zapalił. Widziałem, że inne fortece też wypadały z formacji. Spadochrony przykryły całe niebo. Białe były nasze, brązowe należały do pilotów wroga. Wyglądało to jak inwazja powietrzno-desantowa. Amerykanie w trakcie tego nalotu na Schweinfurt i Ratyzbonę stracili w sumie 60 bombowców spośród 376 maszyn. Oznaczało to nieodwracalne straty na poziomie 16%. Było to nie do przyjęcia, ale też nie pokazywało pełni amerykańskich strat. Kolejne kilkadziesiąt maszyn zostało poważnie uszkodzonych, ale najbardziej bolesne były straty wśród załóg na poziomie około 600 ludzi. Na tym etapie wojny nawet Amerykanie nie mogli sobie pozwolić na tak brutalną rotację wśród załóg, które ledwo zdobyły potrzebne doświadczenie. Ale co naprawdę osiągnięto 17 sierpnia 1943 roku? Przede wszystkim Amerykanie zadowoleni byli z efektów bombardowania zakładów w Ratyzbonie, które miało należeć do jednego z najbardziej precyzyjnych ataków bombowych przeprowadzonych do tej pory. Druga, szwajnfurcka część operacji, nie dość, że przełożyła się na większe straty, to nie przyniosła też zakładanych rezultatów. Właściwie niemal natychmiast stało się jasne, że operację szwajnfurcką trzeba będzie powtórzyć. Ale najpierw konieczne było uzupełnienie stanu osobowego. Kapelan przydzielony do 8 dowództwa bombowego zapisał w dzienniku to, jak wyglądało popołudnie w bazie Ridgewell, gdzie stacjonowała 381 grupa bombowa. W zakładzie fryzjerskim nie słychać zwykłych, nonszalanckich tematów rozmów. Mężczyźni siedzą w osłupieniu, czekając na swoją kolej. Jedzą w ciszy, wstają i w milczeniu odchodzą od stołu. Jeśli o coś proszą przy stole, wydają z siebie ledwie cichy szmer, albo nawet wolą obejść się bez masła, żeby tylko nie rozmawiać. Spotkałby się z pogardą ten, kto wkroczyłby hałaśliwie do jadalni. Na drogach ludzie mijają się bez pozdrowienia. Ridgewell jest niczym kostnica. Rzecz w tym, że choć baza Ridgewell miała się doczekać we wrześniu poważnych uzupełnień, tak w kostnice zamieniła się ponownie październiku. Otóż atak na Schweinfurt miał zostać faktycznie powtórzony w ramach misji 115, planowanej na 14 października. Załogi latających fortec nadal jednak nie przetrawiły traumy pierwszej operacji. Dowodziliśmy naszą eskadrą podczas pierwszego nalotu na Schweinfurt 17 sierpnia i wraz z innymi wykonaliśmy całkiem dobrą robotę, nie trafiając w cel. Wszyscy obawialiśmy się drugiego nalotu, ponieważ lataliśmy nieustannie, odkąd przybyliśmy do Anglii w sierpniu 1942 roku. Mieliśmy też doświadczenie z pierwszej ręki, jak Luftwaffe nas ukarze za spróbowanie ataku na Schweinfurt po raz kolejny. Obawy pilotów były jak najbardziej uzasadnione. Plan drugiego nalotu nie był już tak wyszukany jak pierwszego, a w ciągu 2 miesięcy nie udało się też zmienić warunków prowadzenia eskorty. Ponownie amerykańskie myśliwce miały pozostawić formację bombowców na poziomie miejscowości Eupen. Schweinfurt był też tak daleko, że zrezygnowano w większości z wydziwianych manewrów i kłopotliwego lotu do Afryki. Podejście do celu miało odbyć się właściwie w linii prostej. Wiele o stanie 8. dowództwa bombowego świadczy fakt, że początkowo na Schweinfurt miano wysłać 360 fortec, ale w wyniku strat udało się uzbierać siły wynoszące ledwie 291 maszyn, czyli tylko 81% zakładanego stanu. Niemcy za to byli w pełni gotowi na przyjęcie amerykańskich formacji. W ciągu tego jednego dnia, 15 października, przeprowadzili aż 833 loty bojowe. Przeciw formacjom bombowców rzucono przede wszystkim dwusilnikowe niszczyciele, wyposażone nieraz w wyrzutnie rakiet. Amerykańscy weterani opowiadali, że nigdy wcześniej i nigdy później nie byli świadkami tak intensywnego ataku ze strony niemieckich myśliwców. Niemcy byli zdecydowani za wszelką cenę zatrzymać formację bombowców. Kawalier trafił pod ogień wroga. Całkiem nagle samolot zadrżał od eksplozji w części brzusznej. Sierżant Eugene Kelly zadzwonił i powiedział, że pocisk kalibru 20 mm trafił jego partnera, sierżanta Webera. Wróciłem tam i zauważyłem, że Weber krwawił z górnej prawej nogi i w okolicy miednicy. Przenieśliśmy go na półkę niedaleko wieży kulowej. Kelly wstrzyknął mu morfinę, założył opaskę sulfonamidami i przykrył go kocem. Kiedy wracałem do karabinu, eksplozja w pomieszczeniu radiowym zniszczyła mój nadajnik. W tym samym czasie mój zapas tlenu spadł do zera. Podłączyłem się do zbiornika awaryjnego, który włączałem mniej więcej raz na minutę. Ten 15-minutowy zapas miał mi wystarczyć na 2 godziny. Dowódca innego skrzydła opowiadał. Miałem panoramiczny widok na cały ten cholerny bałagan. Widziałem falę za falą atakujących samolotów Luftwaffe. FW-190, ME-109, 110, 210, raczej chodzi o ME-410 i U-88. Wiedzieli, że nadchodzimy. Na długo przed IP, punktem początkowym do przeprowadzenia ataku, na naszej wysokości widziałem już chmurę czarnego dymu unoszącą się nad celem. Myśliwce Luftwaffe upewniały się, że wykonują swoje zadanie i niszczą kolejne fortece. Do tego ogień artylerii przeciwlotniczej był celny i gęsty. Po zrzuceniu bomb widziałem, jak maszyna Angusa McPhersona, który dowodził niską eskadrą, odbiła w lewo i że odpadło jej podwozie. Był pierwszym z naszej grupy, który zgłosił się na ochotnika na 26. misję. Od tego momentu nie było już ochotników na więcej niż wymagane 25 misji. Naprawdę, w tym momencie myślałem, że większość z nas zginie. Oczywiście część zestrzelonych załóg trafiła do niewoli. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać, będąc w Schweinfurcie 17 sierpnia. Ranek był pochmurny i nie myśleliśmy, że wystartujemy. Kiedy już to zrobiliśmy, wydostaliśmy się ponad zachmurzenie i udaliśmy się w stronę wybrzeża. Dobrze było zobaczyć naszą eskortę, ale wiedzieliśmy, że nie będzie z nami długo. Gdy skierowaliśmy się na Niemcy, Curtis dał znać przez interkom, że nasza eskorta odlatuje. Ledwo to powiedział, gdy Brunswick z górnej wieży zawołał: myśliwce nadchodzą z przodu. Naprawdę zostaliśmy zaatakowani przez myśliwce. Nadchodziły od przodu i od ogona. Wkrótce potem zostaliśmy trafieni w lewe skrzydło. Zobaczyłem, że lewe skrzydło płonie. Chyba trafili w zbiornik z paliwem. Ray powiedział, że nie będzie w stanie dłużej utrzymać samolotu w powietrzu i będziemy musieli opuścić pokład. Skrzydło płonęło. W końcu kazał nam skakać. Dałem znak strzelcowi z wieżyczki kulowej, aby wyskoczył. Ten już wyszedł wcześniej z kuli, gdy zobaczył, że płoniemy. Razem z nim podeszliśmy do bocznych drzwi. Zdjąłem kamizelkę kuloodporną oraz hełm. Pociągnąłem za zamek awaryjny i kopnąłem drzwi. Pamiętam, że pociągnąłem za linkę i musiałem zemdleć, bo następną rzeczą, jaką pamiętam, było to, że unosiłem się nad ziemią. Zaczęło mnie znosić w stronę płonącego celu bombardowania. To było to jedno miejsce, w którym nie chciałem wylądować. Pomimo tych apokaliptycznych wizji, większości maszyn udało się wrócić do domu, ale Amerykanie ponieśli większe straty niż w trakcie sierpniowego ataku na Schweinfurt. Spośród użytych 291 latających fortec stracono 60, kolejne 17 skreślono ze stanu w wyniku powagi obrażeń, a dalszym uszkodzeniom uległo 100 maszyn. Oznaczało to, że statystyka nieodwracalnych strat przekroczyła 26%. W połączeniu z innymi operacjami z 2 tygodnia października niegdyś potężna formacja 8 dowództwa bombowego została sprowadzona właściwie do parteru. Nic dziwnego, że dzień 14 października nazwano Czarnym Czwartkiem, do tej pory rekordowo złym dniem w historii działania 8 dowództwa bombowego. Ale z szerszej perspektywy wyglądało to jeszcze gorzej. Od lipca do listopada 1943 roku 8 dowództwo bombowe straciło w sumie 64% załóg latających fortec. Ta porażka wynikała przede wszystkim z bardzo poważnego rozjazdu amerykańskich danych. Po przeprowadzeniu drugiego nalotu na Schweinfurt ciężko było Amerykanom odtrąbić długotrwały sukces. Luftwaffe jesienią 1943 roku nad Europą Amerykanom wydawało się mocniejsze niż wcześniej i nie było to błędne wyobrażenie. Okazało się, że wszelkie amerykańskie wskaźniki mierzenia skuteczności kampanii przeciwko Luftwaffe były oparte na fikcji. Po pierwsze, trzymano się niezwykle optymistycznej wizji tego, jak mocno zostanie ograniczona produkcja w zbombardowanych zakładach produkcyjnych. Produkcja Luftwaffe ucierpiała mniej lub bardziej, ale na tym etapie wojny konsekwencje opóźnień w produkcji nie mogły być bardzo szybko odczuwalne. Ale nie dość tego, dopiero po wojnie zderzenie niemieckich i amerykańskich danych ujawniło, że amerykańscy strzelcy pokładowi raportowali 5-krotnie zawyżone straty niemieckich myśliwców. Tym bardziej konsternację musiały wzbudzać same straty wśród latających fortec, które nie tyle nie spadły, ale wręcz urosły. Nawet taka potęga przemysłowa jak Stany Zjednoczone nie mogła sobie pozwolić na tak wysokie straty jak te w czasie najbardziej krwawych nalotów z czerwca, sierpnia i października. Groziło to nie tylko niebezpieczną rotacją doświadczonych załóg, ale też dosłownie upadkiem morale. Słowami historyka Marszala L. Michela. Doktryna USAAF dotycząca bombardowań w świetle dziennym bez eskorty i opierająca się na samoobronie formacji bombowców okazała się martwa. 8. Armia Lotnicza, która tak naprawdę nigdy nie zdołała osiągnąć przewagi powietrznej nad Niemcami, na razie straciła nawet pozory tej przewagi. Amerykanie potrzebowali drugiego oddechu i musieli zastanowić się, jak naprawdę osiągnąć zwycięstwo w wojnie powietrznej. Podobnie jak w 1940 roku, kluczem do osiągnięcia dominacji w powietrzu musiały być myśliwce, a nie bombowce. Po cichu Amerykanie przyznali się do porażki i podjęli słuszną decyzję o tymczasowym zakończeniu operacji dziennego bombardowania Niemiec do czasu rozszerzenia zasięgu myśliwców eskortujących. W specjalnym raporcie z 1947 roku zapisano wnioski. Latem 1943 roku niemieckie dwusilnikowe myśliwce zostały wyposażone w wiele wyrzutni rakiet dużego kalibru, strzelających rakietami z zapalnikami czasowymi. Stwierdzono, że te strzelające rakietami maszyny są bardzo śmiercionośne dla bombowców, gdy prowadziły ogień salwami. Wszystkie te ataki zaplanowano tak, by odbyły się poza zasięgiem eskorty aliantów, ponieważ te samoloty nie mogły się równać z naszymi myśliwcami. Ich sukces jesienią 1943 roku wydawał się być odpowiedzią na alianckie formacje bombowe. Jeśli chodzi o istotną penetrację celów w głębi Niemiec, przewaga Stanów Zjednoczonych w powietrzu w świetle dziennym została poważnie poddana w wątpliwość. W drugiej połowie 1943 roku to Niemcom udało się bodaj po raz ostatni wykorzystać idealnie swoje atuty w powietrzu. Ale każdy taki sukces po stronie niemieckiej miał w sobie ziarno nadchodzącej porażki. Wielce znaczący był fakt, że dosłownie na dzień przed drugim nalotem na Schweinfurt do Anglii przybyły pierwsze myśliwce P-38 dalekiego zasięgu, a pierwsze loty bojowe przeprowadziły już 15 października. Nad Luftwaffe zbierały się czarne chmury amerykańskich myśliwców.